Kochani, zanim zacznę, pomódlmy się przez chwilę. Panie, powierzamy Ci ten czas, Ojcze. Panie, otwieramy swoje serca dla Ciebie i prosimy Cię, żebyś do nas mówił poprzez swoje Słowo i poprzez Ducha Świętego. Ja tu w imieniu Jezusa związuję wszelkiego ducha znieczulenia, takiego zaślepienia i nakazuję Mu uwolnić każdą duszę i każdy umysł w imieniu Jezusa. Kochani, parę słów powiem, przypomnę to, o czym się dzieliliśmy tutaj wczoraj, dlatego że wielu niestety nie dotarło, niektórzy dotarli na sam koniec. Mówiliśmy o naszym dziedzictwie w Chrystusie, ja tylko krótko o tym przypomnę. Bóg Ojciec uczynił nas swoimi synami i córkami. I tą ceną za tą cudowną prawdę była przelana krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przywrócił nam pozycję synostwa i też przywrócił nam pozycję, kochani, władzy i autorytetu, tą pozycję, którą miał kiedyś Adam w ogrodzie Eden. My potrzebujemy mieć tutaj to zrozumienie. Boże Słowo mówi, że wszyscy zgrzeszyli i zostali pozbawieni chwały Bożej, ale dalej jest napisane, że dzięki darze usprawiedliwienia, że zostaliśmy usprawiedliwieni dzięki łasce Bożej, i przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. I to dla nas, kochani, oznacza, że Boża natura wraz z Bożą chwałą i tym dostojeństwem, które kiedyś spoczywało na Adamie, jest do wzięcia dla każdego człowieka na tej ziemi, który będzie wierzył w Ewangelię. Amen. Dzisiaj krzyż jest pusty. Od wielu lat grób też. Jezusa tam nie ma. Jezus dzisiaj zasiada po prawicy Boga Ojca w niebie. I Bóg Ojciec dał nam taką łaskę nowego narodzenia, się na nowo odkupił nas i umieścił wraz z Chrystusem po swojej prawicy nad swoim tronie chwały i mocy. I kochani, dzięki tej nowej pozycji w Chrystusie Boże Słowo naucza nas, że staliśmy się domownikami Boga i współobywatelami świętych. I to jest, i dlatego możemy czerpać z całego dziedzictwa, tego zwycięstwa Jezusa Chrystusa na krzyżu. I to jest, kochani, dla mnie to jest potężna prawda, którą Kościół potrzebuje przyjąć i zacząć nią żyć. To jest potężna prawda, co Bóg zrobił dla nas w Chrystusie i jaką pozycję nam przywrócił. I otrzymaliśmy to wszystko po to, żebyśmy rozgłaszali Królestwo i On też uczynił nas dziedzicami tego swojego Królestwa. I kochani, to Królestwo Boże, Biblia mówi, że ono jest wieczne, jest niezniszczalne, nie może być poruszone i ma władzę nad wszystkim, nawet nad przyrodą. Mówiliśmy też o tym, że my potrzebujemy Bożego namaszczenia, potrzebujemy chrztu Duchem Świętym i tej Bożej mocy i darów ponadnaturalnych po to, żeby to Królestwo mogło się manifestować, żebyśmy mogli je poszerzać. I jako Jego lud mamy zanieść Królestwo, kochani, tam, gdzie jest ciemność. I to jest taki mandat, który otrzymaliśmy od Pana i nikt nas z tego nie zwalnia. Amen? Więc mamy przyjąć to i po prostu pójść z Duchem Świętym, tak jak On nas prowadzi i poszerzać Jego Królestwo. I kochani, nie wszyscy będziemy funkcjonować w pięciu darach służb, więc nie wszyscy będą prorokami, nie wszyscy będą apostołami, ewangelistami, pasterzami czy nauczycielami Bożego Słowa. To jest suwerenny wybór Pana Jezusa. I żaden człowiek nie może sam sięgnąć po to, bo to jest po prostu dziecinada dla mnie. To tylko Jezus Chrystus powołuje na te dary służb. I wtedy my tylko możemy to przyjąć z dziękczynieniem i zacząć służyć tym. Ale On uczynił nas ambasadorami swojego Królestwa i wszyscy mamy jakby odpowiedzialność po to, żeby głosić Ewangelię, żeby dzielić się świadectwem Jezusa, tym, co On dla nas zrobił. Mamy też prorokować i ogłaszać Jego wolę do takich sytuacji, do okoliczności. To jest to poszerzanie Królestwa. Mamy też, kochani, pomóc ludziom, tym zgubionym, owcom pańskim, wejść do Bożego Królestwa i pomóc im poznać żywego Jezusa. I też mamy się troszczyć, otoczyć opieką takich, których Pan stawia na naszej drodze wiary i mamy przekazywać te podstawowe prawdy i zasady Ewangelii. I powiedzieliśmy też o takich siedmiu dziedzinach, które potrzebują mocy Królestwa. To jest przede wszystkim rodzina. I kochani, słabe rodziny to słaby naród, to słabe kościoły. I wróg robi wszystko, jak widzimy to na co dzień, żeby zniszczyć rodziny. I nieraz możemy to nawet doświadczać jakby na własnej skórze w domach. Mamy duchową władzę i my potrzebujemy przejąć jakby władzę, jako wierzący ludzie, tą duchową władzę, stawać w autorytecie i związywać wszelkie moce ciemności, które usiłują po prostu niszczyć i robić zamieszanie w naszych domach. I jeśli wierzący nie będą tego robić, to kochani, my będziemy na własne oczy widzieć, jak diabeł niszczy nasze rodziny. I to niestety w wielu domach już się dzieje. I to nie może tak być. Amen? Nie możesz się na to zgodzić, bo jeśli dasz zgodę na to, to będziesz widział, co diabeł robi w twojej rodzinie. I będziesz cierpiał z tego powodu i będą cierpieć inni. Tylko dlatego, że ty nie przyjąłeś swojej pozycji, którą Bóg ci dał. Kochani, my jesteśmy w pozycji zwycięzców i będziemy jeszcze o tym dzisiaj mówić. I my nie możemy przed tym uciekać. Rodzina jest bardzo ważna. Potrzebujemy stać się takim królewskim kapłaństwem, to co Boże Słowo mówi w naszych domach. Jeśli tego nie zrobimy, to wróg będzie nas zabijał po prostu. Druga dziedzina to jest dziedzina edukacji, więc potrzebujemy takich Bożych namaszczonych wychowawców, nauczycieli, wykładowców, profesorów i tak dalej. Dlaczego to jest takie ważne? Mówiliśmy o tym, że kochani, w tym świecie wróg robi wszystko i my może tego nie zdajemy sobie często sprawy, ale on chce uchwycić to najmłodsze pokolenie, które dzisiaj się rodzi, które ma kilka latek i też to pokolenie młode, które gdzieś to jest takiej młodzieży w wieku pomiędzy 13-14, a gdzieś do 20 lat. I jeśli my jako Kościół, jako rodziny nie chwycimy tego pokolenia dla Jezusa, to powiem wam, jeśli dzisiaj tego nie zrobimy, nie zaczniemy tego robić, to jutro diabeł użyje tego pokolenia przeciwko nam i przeciw swoim królestwie. I kiedy stracimy wtedy swoich synów, swoje córki i swoich wnuków. I to jest wyzwanie, kochani, dla Kościoła i dla nas. I dlatego potrzebujemy takich ludzi, potrzebujemy królestwa, potrzebujemy ludzi, którzy będą mieli wpływ na to najmłodsze pokolenie. Potrzebujemy zakładać żłobki, przedszkola chrześcijańskie, szkoły. To się już dzieje w Polsce, ale tego jest za mało. Tego jest stanowczo za mało. I my potrzebujemy zmienić tutaj myślenie troszeczkę swoje. Kochani, trzecia dziedzina to jest taka, to jest dziedzina polityki i administracji państwowej. Potrzebujemy tam ludzi, którzy kochają Pana i mają przemienione serce. Żadne ludzkie prawo nie przyniesie sprawiedliwości. My potrzebujemy ludzi, którzy mają przemienione serca i którzy będą tam funkcjonować jako słudzy dla narodu. Amen? I potrzebujemy o to modlić się i jeśli Bóg kogoś powołuje do tej sfery życia, to człowiek nie może się przed tym bronić. Następna dziedzina to są media. Mówiliśmy o tym, że potrzebujemy, że media mają kluczowy wpływ na życie każdego społeczeństwa. I potrzebujemy tam, kochani, ludzi, którzy będą żyć w prawdzie i nie będą się wstydzić swojej wiary w Jezusa Chrystusa. I jeśli Bóg postawi ciebie w jakimś miejscu, to powiem ci, że żaden człowiek, ani żaden demon nie ma władzy i mocy usunąć cię stamtąd. I ty potrzebujesz o tym wiedzieć. Jeśli Bóg cię stawia w jakimś miejscu, to żaden człowiek, ani żaden demon nie może cię stamtąd usunąć. Nie ma prawa, chyba że mu na to pozwolisz. Kochani, diabeł dzisiaj otwarcie i bez ogródek poprzez media promuje swoje królestwo. I chcę wam powiedzieć, że to będzie narastać w świecie. I to narasta i my to widzimy. Myśmy weszli do Unii. Unia przyniosła wiele dobrych rzeczy, ale przyniosła wiele złych rzeczy. I to widać na co dzień. I my jako Kościół, co robi Kościół? Kościół, kochani, często jest zalękniony, śpi albo bawi się w religię. To musi się skończyć. Jeśli my podejmiemy walkę o to, to możemy coś zmienić. Piąta dziedzina to jest dziedzina biznesu. Mówiliśmy o tym, że Bóg dzisiaj powołuje wielu ludzi do tej sfery i wielu wierzących. I dla mnie osobiście to jest znak czasu, bo Ewangelia musi być głoszona wszystkim. Głoszenie Ewangelii kosztuje. Zanim Jezus przyjdzie, to jest Jego obietnica, że wszyscy muszą usłyszeć Ewangelię. I jeśli Bóg ciebie powołuje do tej sfery, to potrzebujesz to przyjąć. I nie pozwól i nie przyjmuj kłamstwa, że w dzisiejszym świecie nie możesz prowadzić uczciwie biznesu. To jest kłamstwo diabła, które może cię powstrzymać. Jeśli poświęcisz swój biznes Bogu, to będzie Boży biznes i Bóg się będzie o to troszczył. A to będzie twoja służba dla Pana, prowadząc taki biznes. I my potrzebujemy też tutaj mieć taką świadomość tego, żebyśmy nie uciekali przed Bożym powołaniem. Następna dziedzina to jest służba zdrowia, że potrzebujemy wierzących lekarzy, którzy będą mieli wiarę i też będą mieli takie serce dla pacjentów i że będą modlić się, będą mieli namaszczenie, żeby też modlić się o chorych, żeby modlić się taką modlitwą wiary o uzdrowienie. I ostatnia dziedzina to jest dziedzina sztuki, że Bóg może użyć poprzez obraz, poprzez malarstwo, poprzez rzeźbę, poprzez film, pantomimę. Możemy głosić Ewangelię też. I też, żeby być w tym wszystkim efektywnym, kochani, potrzebujemy namaszczenia Bożego, czyli potrzebujemy Bożej mocy, potrzebujemy ponadnaturalnych darów Ducha Świętego, dlatego że bez namaszczenia Bożego nie ma objawienia mocy Królestwa. To jest tylko, kochani, taki falsyfikat religijny wtedy. I dzisiaj będę chciał mówić w tej chwili na temat pewnej takiej demonicznej zwierzchności, która właśnie walczy przeciwko namaszczeniu. Otworzymy sobie pierwszy list Jana, drugi rozdział i przeczytamy od 18 wiersza. Kochani, to jest list napisany przez apostoła Jana. Żebyśmy znali kontekst tego człowieka. To był najmłodszy uczeń wśród dwunastki. Najdłużej żył. Niektórzy mówią, że żył około 102 czy nawet 103 lat. Był zesłany za Ewangelię, był zesłany na wyspę. Tam miał objawienie i pisał listy. I kiedy wyszedł jakby z tego więzienia, on przyszedł do Efezu, tam gdzie była świątynia Artemidy Efeskiej. Wiecie, każda świątynia jest czemuś poświęcona. Wszystkie świątynie, które były w owym czasie budowane, były poświęcone pewnym demonom. I tamten demon nazywał się Artemida Efeska. Jan wszedł do świątyni, wypowiedział jedno zdanie, wyszedł i świątynia się zawaliła. I skończyło się panowanie tego ducha, tej Artemidy Efeskiej, nad całym regionem i błyskawicznie pierwszy kościół zaczął wzrastać. Ten człowiek miał autorytet i miał namaszczenie. Wiecie dlaczego? Przebywał z Jezusem. To są historyczne fakty, które są zapisane. To nie jest iluzja. Tego nie ma tutaj w Biblii, ale to są fakty, które są zapisane w historii Kościoła. Więc ten człowiek, pisząc list, pisze tak, od 18 wiersza czytamy. Dzieci, ostatnia to już godzina. Słyszeliście, że ma przyjść Antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Kiedy on to pisał? Kochani, on to pisał 1900 lat temu. Gdzieś tak około. Ostatnia to już godzina. Pan Jezus powiedział, wkrótce przyjdę. Już 2000 lat. jeszcze nie przyszedł. On mówi tak, słyszeliście, że ma przyjść antychryst, liczba pojedyncza. A potem mówi tak, oto już teraz wielu antychrystów powstało. Więc to nie dotyczy jakiejś jednej osoby, a niektórzy tak myślą. Nawet do dzisiaj niektórzy mają taką teologię, że przyjdzie jeden antychryst. Nie. Już wtedy było wielu antychrystów. Stąd poznajemy, że to ostatnia godzina. I potem mówi tak o tych ludziach. Wyszli spośród nas. Ciekawe. Wyszli spośród nas, czyli byli między nami tak naprawdę. Lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byli pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Ale wy, pisze, macie namaszczenie od świętego i wszystko wiecie. Namaszczenie sprawia, że masz poznanie duchowych rzeczy, duchowej rzeczywistości i nie będziesz zwiedziony. To tylko namaszczenie to sprawia. Jan pisał do ludzi, do wierzących, on to pisał do wierzących ludzi. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. W 27 wierszu pisze tak, ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, by was ktoś uczył. Lecz jego namaszczenie poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, nie jest kłamstwem i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie. Kochani, bez Bożego namaszczenia duch zwiedzenia może przyjść do twojego życia i oszukać cię. To namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was, nie potrzebujecie, by was ktoś uczył. Namaszczenie poucza o wszystkim i jest prawdziwe. Kochani, namaszczenie pańskie tylko potrafi pokazać ci, jakby przemówić do ciebie, żebyś umiał rozpoznać, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Bez namaszczenia będzie to niemożliwe. Będziesz tylko kombinował w swojej głowie, czyli w sferze duszy, będziesz się zastanawiał, czy to jest prawdziwe, czy to jest z Boga, czy to nie jest z Boga. Bez namaszczenia nie rozpoznasz tego i możesz być oszukany. Ale namaszczenie ci powie, to jest z Boga, a to nie. Kochani, to jest bardzo ważna rzecz. Istnieje taki demoniczny duch, który od wieków ciągle stara się okradać Kościół, czyli Boży lud z Bożej mocy i z Bożego namaszczenia. I to jest duch antychrysta. To jest duch, który używa ludzi. I już za czasów pierwszego kościoła apostołowie mówili i ostrzegali przed tym duchem wierzących ludzi. I przeczytaliśmy o tym. I kochani, natura tego ducha jest widoczna w samej nazwie. Słowo anty oznacza przeciwko. Chryst przeciwko Chrystusowi. Czyli to jest duch, który występuje przeciwko Chrystusowi. Co to znaczy Chrystus? Kochani, Chrystus to nie jest nazwisko Pana Jezusa, jak niektórzy mogą myśleć. Słowo Chrystus oznacza pomazaniec, namaszczony przez Boga, natarty olejkiem, czyli Duchem Świętym. I w czasach, kiedy żył Pan Jezus, imię Jezus, czyli Jeszua, było bardzo popularne wśród Żydów. I to, co odróżniało Pana Jezusa od pozostałych tych ludzi o tym samym imieniu, było jedna rzecz. Było Boże namaszczenie, które spoczywało na nim. To było Boże namaszczenie. A więc Chrystus oznacza pomazany, namaszczony Duchem Świętym. I namaszczenie, które otrzymał Pan Jezus, było niezbędnym takim wyposażeniem danym mu przez Ojca. Po co? do objawienia i do manifestowania Bożego Królestwa na ziemi. Bez tego namaszczenia byłoby to niemożliwe. To namaszczenie pozwoliło żyć Synowi Człowieczemu w sferze ponadnaturalnej. Jezus funkcjonował jako Syn Człowieczy na ziemi. On nie mógł funkcjonować jako Bóg. Wiecie, niektórzy myślą tak, że Jezus czynił cuda, bo był Bogiem. Bez wątpienia był Bogiem. Ale ja chcę wam powiedzieć tak, gdyby Jezus czynił cuda na ziemi jako Bóg, żaden inny człowiek nie miałby do tego dostępu. A co powiedział Jezus? Ja odchodzę, a wy będziecie czynić większe rzeczy niż ja. A więc Jezus nie czynił cudów jako Bóg. On czynił jako Syn Człowieczy namaszczony przez Boga Duchem Świętym. I my pod Kościół musi to zrozumieć. Gdyby Jezus funkcjonował na ziemi jako Bóg, żaden człowiek by nic z tym nie mógł zrobić. Królestwo Boże i cuda byłyby zamknięte dla człowieka. To tylko Bóg może. Bez wątpienia to jest Boża moc. Ale Jezus funkcjonował jako Syn Człowieczy, namaszczony Syn Człowieczy i dlatego mógł objawiać tą sferę ponadnaturalną i Boże Królestwo. I dlatego, kochani, to namaszczenie jest niezbędne do manifestacji Bożego Królestwa. Bez namaszczenia nie ma mocy Królestwa, jest falsyfikat religijny tylko i nic więcej. To namaszczenie, ono jakby połączyło Syna Człowieczego, Jezusa, z tą boską rzeczywistością, z Bożym Królestwem, z tym, co przychodziło z nieba. I Jezus potrzebował namaszczenia Duchem Świętym po to, żeby móc wypełnić swoją misję na ziemi. Kochani, jeśli On tego potrzebował, był poczęty bez grzechu, to o ileż bardziej my potrzebujemy. Amen? O ileż bardziej. Kiedy myślę o stanie Kościoła, to ja widzę, że Kościół desperacko potrzebuje namaszczenia. I Kościół musi być zdesperowany, żeby szukać tego miejsca, żeby namaszczenie spoczęło na wierzących ludziach. Ty musisz być zdesperowany przed Bogiem, jeśli oczywiście chcesz namaszczenia, żeby szukać tego dla siebie. Ty potrzebujesz desperacji. Kochani, żebracze modlitewki religijne niczego nie zmienią. Ty potrzebujesz być zdesperowany, jeśli chcesz mieć namaszczenie. Ty potrzebujesz zapłacić cenę za namaszczenie, bo to namaszczenie jest dostępne. Kochani, jeśli Pan Jezus powiedział tak do swoich uczni, my potrzebujemy być uczniami oczywiście, o tym to już nie mówię. Ja odchodzę, a wy będziecie czynić większe rzeczy niż ja. No to teraz popatrzmy, co on czynił. Ci, którzy wierzą, uwierzą we mnie, będą czynić większe rzeczy. To ja się pytam, gdzie jest nasza wiara? Gdzie jest nasza wiara? Wszyscy wierzymy w Jezusa, amen? Inaczej by nas to nie było. Tak wierzę. Wiecie, diabeł też wierzy w Jezusa. Diabeł też wierzy. On ma większą podstawę, żeby wierzyć, niż ty i ja. Diabeł widział Boga, a ty nie. Kochani, bez namaszczenia nasza służba dla Pana nie przyniesie owoców Bożego Królestwa. Nie przyniesie. Dlatego potrzebujemy tego. W dzisiejszym świecie różne religie, sekty religijne, oni wierzą w Jezusa i mówią, to był prorok, to był nauczyciel, to był jeden z Bożych synów. Ale oni nie chcą uznać jednej rzeczy, że to był Boży Syn namaszczony przez jedynego prawdziwego i wszechmogącego Boga. I w to nie chcą uwierzyć, że On był Bogiem też. Kochani, piekło nieustannie toczy walkę z namaszczeniem. Wiecie dlaczego? Ponieważ bez namaszczenia człowiek nawet wierzący w Boga nie stanowi żadnego zagrożenia dla królestwa ciemności. Żadnego absolutnie. To namaszczenie to jest spoczywająca nad osobą, namaszczenie to jest natarcie, to jest nieustanna, spoczywająca na osobie obecność Ducha Świętego i jakby przepływająca przez tą osobę moc tego Ducha. I to Duch Święty wyposaża wtedy tą osobę w Bożą moc i ponadnaturalne dary. Kiedy byśmy popatrzyli na dary Ducha Świętego, one są wszystkie do manifestacji ponadnaturalnych rzeczy tak naprawdę. A niektóre kościoły chrześcijańskie nie wierzą w to. Niektórzy mówią tak, no dary były kiedyś, na początku były, bo były potrzebne, bo Kościół musiał powstać, ale potem już nie było potrzebne. No i mamy to, co mamy. To jest, kochani, to jest demoniczna, kłamliwa teologia. Służba namaszczonego Pana Jezusa sprawiała, że ludzie zostawiali wszystko i szli za Nim. Wiecie, coś musiało ich pociągnąć. Co ich pociągało? Namaszczenie, które było na Jezusie. Dlatego, że oni zobaczyli, że Jezus się poruszał w sferze ponadnaturalnej też. Więc to pociągnęło ich za Nim. Ta nadprzyrodzona rzeczywistość, w której Jezus się poruszał. To, co mówił, dotykało głębi człowieka, dotykało ich serc. A to, co robił, pokazywało serce Boga Ojca. Ukazywało królestwo. I kochani, to samo powinno być dzisiaj. Amen? To samo powinno być dzisiaj. Namaszczenie, które spoczywało na Panu Jezusie, ono odmieniło na zawsze życie grzeszników, ale wiecie jakich? Otwartych i pokornych. Tych odmieniło życie. Ale to samo namaszczenie okazywało się obrazą dla dumnych i religijnych wierzących w Boga. Ta sama rzecz obrażała niektórych. I to, kochani, właśnie ci religijni, często przywódcy, nauczyciele słowa, ci, którzy mówili, że to my znamy prawdę, oni byli obrażeni. Niektórzy byli pełni zazdrości przez widoczną Bożą moc i doprowadzili do ukrzyżowania Jezusa. Nie mogli tego znieść. Duch Antychrysta, który działał przez tych ludzi, usiłował zdusić i zabić namaszczenie. Kochani, to samo słońce, które topi lód, sprawia, że glina twardnieje i pęka. Czyż tak nie jest? Jest tak. Kochani, bardzo podobnie jest z Bożym działaniem. Objawienie namaszczenia, manifestacja czy objawienie Bożej mocy może wywołać dwie skrajne postawy czy reakcje w zależności od stanu serca człowieka. Człowiek, który będzie pokorny i otwarty, nawet jeśli czegoś nie rozumie, nie będzie przeciwko. Człowiek dumny i pyszny, szczególnie religijny, jeśli to jest coś, czego nie rozumie, czy coś jest wbrew jego myśleniu, bo on się sprzeciwi temu. Kochani, ten duch Antychrysta działa i dziś w Kościele. I powiem wam, wielu wierzących jest pod jego większym lub mniejszym wpływem. Niestety, on usilnie stara się, żeby wierzący w kościołach odrzucili wszystko to, co jest nieznane, to, co nie można skontrolować, to, co nie można utrzymać pod kontrolą, to nie może być Bóg. Ja się z wami podzielę pewnym świadectwem. Kiedy Pan spotkał mnie w moim życiu, wylądowałem w pewnej wspólnocie we Wrocławiu. Ta wspólnota zaczęła dość szybko rosnąć i pamiętam, że spotykaliśmy się w środy wieczorem na takich spotkaniach i uwielbialiśmy Boga. I liderzy, którzy prowadzili tą wspólnotę, modlili się za ludzi, Duch Święty zaczął przychodzić, zaczęły się manifestować, ludzie byli chrzczeni Duchem Świętym, zaczęli mówić językami, proroctwa zaczęły się manifestować i w końcu doszło to do proboszcza. Wezwał tych liderów i powiedział wprost: zakazuję. Oni musieli być posłuszni. Więc przyszli i powiedzieli: nie możemy dalej tak. Ludzie byli rozgoryczeni. I pamiętam, że niektórzy przychodzili do mnie i się pytali: co ty o tym sądzisz? Co ty myślisz? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Ja powiedziałam: na moje rozeznanie dzisiaj, wiecie, to było prawie 25 lat temu, nie ma nic gorszego, kiedy owieczki mają dary, a pastuszek nie ma. Kiedy owieczki mają dary i poruszają, zaczynają się poruszać w sferze ponadnaturalnej, a pastuszek nie. Więc zakazał. Niestety rozwalił to wszystko. Potem wylądowałem w następnej wspólnocie, w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Gromadziliśmy się też w środy. Ciekawe, że środa była takim dniem, prawda? Niektórzy tutaj są z tej wspólnoty. Uwielbialiśmy Pana. Kochani, pamiętam takie spotkania, kiedy ludzie przyjeżdżali na nabożeństwa, na nasze spotkania, na nabożeństwa i demony zaczęły się manifestować na sali. Nikt się za nich nie modlił. Po prostu Bóg przyszedł i zaczęło się. Potem okazało się, że trzeba niektórych uwalniać, więc zaczęliśmy się modlić o uwolnienie od demonów ludzi. Ludzi, którzy wierzyli w Boga. Zaczęliśmy się modlić o uzdrowienie. Znaki cuda zaczęły się pojawiać. I to już było za dużo. Hierarchia znowu wezwała. I powiedzieli: nie możecie tego robić. Nie możecie. Przypomina mi się, śmiać mi się z tego chce. Przypomina mi się jedna rzecz. Pierwszy raz modliliśmy się z taką grupą ludzi o uwolnienie od takiego ducha pewnej młodej dziewczyny, którą ten duch trzymał przez 4 lata. I ona była w strasznym stanie. I żeśmy się cieszyli, że została uwolniona, więc złożyliśmy świadectwo. Niektórzy liderzy przyszli i powiedzieli mi tak: nie miałeś prawa tego zrobić. Ja się pytam, dlaczego? Trzeba było iść do biskupa po zezwolenie. Ja mówię: kobieto, czyś ty oszalała? Po jakie zezwolenie? Mam się zapisać na audiencję do biskupa? O ludzie. Kochani, duch Antychrysta nie widzi namaszczenia i boi się go. Duch Antychrysta nienawidzi namaszczenia. On się go boi po prostu. I on ciągle pracuje nad tym, żeby Ewangelia była takim przesłaniem intelektualnym, takim spokojniutkim, a nie objawiającym nadprzyrodzoną Bożą moc. Niektórzy religijni liderzy, przywódcy, kochani, nawet protestanccy, boją się mówić i głosić o mocy Bożej, boją się głosić o znakach, o cudach, o demonach. Oni mówią tak: wystarczy nam pisane słowo, ta święta tradycja, wystarczy nam. Jak ja słyszę takie rzeczy i widzę, to mnie ponosi. Wiecie, co to się objawia? Duch Antychrysta w taki sposób się objawia. On boi się o tym mówić. Powiem wam, ten duch On pozwoli mówić o namaszczeniu i o Bożej mocy, o znakach i cudach tylko w czasie przeszłym. Ale nie dzisiaj, teraz, tutaj. Wiecie dlaczego? Bo to już minęło i to jest niegroźne dla nich. To już przeminęło z wiatrem. Ale będzie zrobił wszystko, żeby powstrzymać, żeby mówić to o tym dzisiaj, teraz. I tacy ludzie, kochani, stwarzają doktrynę, którą chcą usprawiedliwić swoją bezradność, swoją niemoc, brak namaszczenia i mocy Bożej w swoim osobistym życiu i bezsilność wobec tej demonicznej mocy, tej mocy ciemności. Więc oni muszą stworzyć jakąś doktrynę, żeby się usprawiedliwić. Jak widzicie, mnie ponosi, jak ja o tym mówię. Mnie to denerwuje, jak ja o tym mówię. Dlatego, że nie może tak być. Bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy nie, ja nie przestanę w taki sposób głosić o tym. Może dlatego niektórzy mnie nie lubią. Kochani, jeśli głoszenie słowa nie konfrontuje ludzkich serc, jeśli nie przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, jeśli nie przynosi objawienia, jeśli nie konfrontuje mocy ciemności, to jest tylko martwym przesłaniem, które karmi duchy religijne i umacnia tego ducha antychrysta w Kościele. To nic innego nie jest, tylko właśnie to. Ten duch będzie powstrzymywał wszystkich, którzy mają głód żywego Boga, którzy mają głód namaszczenia. Powiem wam, on będzie powstrzymywał ich. I wiecie co? On najczęściej używa do tego, wiecie kogo? Najbliższych oraz ludzi w kościołach wierzących. Niestety, taka jest prawda. Będzie używał do tego najbliższych wokół ciebie oraz wierzących. Wtedy ludzie boją się pójść jakby na całość za Duchem Świętym, boją się pójść w wierze. Wiecie dlaczego? Boją się reakcji tych, którzy żyją wokół nich, którzy są i żyją wokół nich. Co oni pomyślą? Wiecie, skąd to wiem? Z autopsji. Z autopsji to wiem. Widzisz, za namaszczenie potrzebujesz zapłacić pewną cenę. Jezus powiedział tak: moje królestwo jest jak drogocenna perła. Chcesz ją posiąść? Możesz. Ale potrzebujesz złożyć wszystko. Kochani, ten demoniczny duch nie może znieść, kiedy ktoś się wychyla ponad taką religijną przeciętność. Będzie usiłował każdym sposobem zatrzymać tą osobę albo zdusić ją, żeby wróciła do poziomu. I ten duch sprawia, że kazania takich ludzi, religijnych, kochani, często szczerych ludzi, naprawdę szczerych, niczego nie zmieniają w ludzkich sercach. Tacy ludzie głoszą martwą literę, która przynosi duchową śmierć. I ten duch wtedy sprawia, że Kościół jest pozbawiony Bożej mocy, jest pozbawiony namaszczenia i Boże Królestwo nie może się manifestować. Biblia mówi, otwórzmy sobie 1 Koryntian 4,20, przeczytamy. 1 Koryntian 4,20. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Tam są użyte dwa słowa, słowo i moc. I gdybyśmy I to są dwa greckie słowa. I gdybyśmy tu je wstawili, to by brzmiało tak. Królestwo Boże zasadza się nie na logos, ale na dunamis. Królestwo Boże zasadza się nie na logos, ale na dunamis. Nie na ogólnym słowie biblijnym, ale na mocy Bożej. Ale na mocy Bożej. I to właśnie, kochani, duch Antychrysta, ściśle współpracując z duchami religijności, powstrzymuje właśnie objawienie mocy Królestwa. I chcę wam powiedzieć, że duch religijności to jest potężna demoniczna siła, która stara się nakłonić wierzących ludzi do poddania się i do prowadzenia poprzez własny rozum, intelekt, ale odciąga go, żeby poddać się całkowicie Duchowi Świętemu i poddać się pod jego prowadzenie. Kochani, chrześcijaństwo to nie jest filozofia, to jest osobiste poznanie Jezusa Chrystusa jako Pana, jako Zbawiciela oraz taka żywa relacja z Bogiem Ojcem właśnie poprzez Ducha Świętego, poprzez społeczność z Duchem Świętym. I ten duch Antychrysta jest często przeszkodą w bezpośrednim spotkaniu się z Bogiem, z żywym Bogiem oraz w doświadczaniu żywego Boga na co dzień. On jest przeszkodą, on powstrzymuje to. Zwróćcie uwagę, lud Izraela nie miał nad Bogiem żadnej kontroli. Bóg ich prowadził, a oni szli za Nim. Gdziekolwiek On szedł, działy się rzeczy nadprzyrodzone. Była ochrona, była zaopatrzenie, było zdrowie. Gdyby Izrael wyszedł spod obłoku, cuda, które utrzymywałyby ich przy życiu i zdrowiu oraz chroniły ich, przestałyby mieć miejsce. Ja ci zadam pytanie. Ile dla ciebie, jak ważna jest dla ciebie ta żywa obecność Boga w twoim życiu? Jak cenne jest to dla ciebie? Kochani, jeśli Jego obecność będzie dla ciebie priorytetem, ta Jego żywa obecność będzie dla ciebie priorytetem, będzie cię otaczała rzeczywistość Jego Królestwa. Jeśli Jego żywa obecność będzie dla ciebie priorytetem, będziesz jej szukał ponad wszystko inne, będzie cię otaczała rzeczywistość Jego Królestwa, ponad naturalnych rzeczy. Kochani, w Jego Królestwie to namaszczenie się manifestuje. A Biblia mówi, że namaszczenie łamie wszelkie jarzmo. To namaszczenie łamie jarzmo, a nie słowo zwykłe. To jarzmo może zniszczyć, ma moc zniszczenia wszelkiego diabelskiego dzieła. I ono będzie przynosić Bożą sprawiedliwość, przynosić pokój i radość w Duchu Świętym. Kochani, Biblia mówi, że Duch Święty jest jak wiatr. I on wieje, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tam jest, tak jest z każdym, który się narodził z Boga. Duch jest jak wiatr. Jeśli pragniesz być przez Niego napełniany i prowadzony, powiem ci, nieraz potrzebujesz zdecydować się na życie poza granicami ludzkiego rozsądku. Wiesz dlaczego? Bo On jest nieobliczalny. Wiecie, poddanie się Jemu, bycie Mu posłusznym, wyraża naszą wiarę tak naprawdę. Wiara jest drzwiami do Jego Królestwa Mocy, do Królestwa Rzeczy Nadprzyrodzonych. Drzwiami jest wiara. Ten, który przynosi namaszczenie, czyli Duch Święty, to jest osoba, on jest potężny i sprawiedliwy, naprawdę, ale jest także nieraz nieprzewidywalny, nieobliczalny i jest poza wszelką kontrolą. On jest Bogiem. On jest jak wiatr, wieje tak jak chce, tak jak on chce, a nie tak jak my. W dzisiejszym Kościele, kochani, niewielka część tego, co robi Kościół, jest tak naprawdę zależna od jego prowadzenia, od Ducha Świętego. Ja przeczytałem kiedyś w takiej mądrej książce, że Billy Graham kiedyś powiedział taką rzecz. Kto słyszał was o tym człowieku? Myślę, że to jest jeden z największych ewangelistów tych czasów. Nie wiem, czy on jeszcze żyje, czy nie. Powiedział tak. 95% tego działań dzisiejszych kościołów trwałaby nadal, gdyby Duch Święty został zabrany. Gdyby Duch Święty został zabrany i odszedł. W pierwszym Kościele, gdyby Duch Święty odszedł, 95% tego, co robił Kościół, zostałaby zatrzymana. Całkowicie się zgadzam z tym człowiekiem. Kochani, są wierzący. Gdyby Duch Święty został zabrany, oni by w ogóle nie zauważyli tego. I to jest tragiczne. I kiedy myślę o tym, to zadaję sobie pytanie, czy ja żyję tak, żebym zauważył? Gdyby on nagle został wzięty z powrotem do nieba, czy ja bym to zauważył? Wiecie, w jaki sposób to sprawdzam? W każdej wolnej chwili staram się mieć więź z Nim i patrzeć, czy On jest ze mną, czy nie. Czy spoczywa na mnie, czy nie. Czy mam z Nim więź, czy nie. Robię to już 26 rok. I to jest dla mnie najcenniejsza rzecz w moim chrześcijańskim życiu. Nie wyobrażam sobie życia bez Niego. Po prostu sobie nie wyobrażam. I my potrzebujemy po prostu zobaczyć. Kochani, wielu wierzących zna Go jako jedynie takiego, który przekonuje o grzechu i pociesza w zmartwieniach. On jest cudownym pocieszycielem. I chcę wam powiedzieć tak, że przychodzą nieraz dni smutku dla wierzącego. Ja sam mam nieraz takie dni, ale mam cudownego pocieszyciela. I kiedy przyjdę do Niego i się spotkamy, smutek natychmiast znika. Natychmiast. Dlaczego? Jeśli potrzebuję pocieszenia w danej sytuacji, przychodzę do Niego i Go proszę, On przychodzi i pociesza mnie. On jest pocieszycielem przecież, prawda? Jest cudownym pocieszycielem. To jest osoba. To nie jest jakaś mgła, moc, nie wiadomo co. To jest osoba. Niewidoczna fizycznymi oczami, ale to jest osoba. To jest właśnie ta osoba, która została nam posłana przez Ojca w niebie na prośbę Jezusa. I potrzebujesz mieć więź z tą osobą. Więc czy nie lepiej byłoby Go znać też jako tego, który jest pełen Bożej mocy i manifestuje tą moc? Jako tego, który ma moc złamać wszelkie jarzmo w naszym życiu? Jako tego, który ma moc czynić znaki i cuda? Który ma moc manifestować królestwo? Kochani, co sprawia, że my nie widzimy tego? Że my nie widzimy takiego Jezusa? Że nam tak trudno rozpoznać Jego obecność? Że nie jesteśmy głodni Jego obecności? Wielu wierzących nieświadomie Go odrzuca. Wiecie dlaczego? Bo przychodzi w sposób, do którego oni nie przywykli. Wielu Go nie rozpoznaje, bo nie przychodzi tak, jak przychodził kiedyś. Więc jeśli on wczoraj, przedwczoraj przychodził tak, to dzisiaj powinien też tak przyjść. A on jest jak wiatr. Wielu jest na niego zamkniętych, bo robi coś, co się im nie podoba, albo coś, czego oni nie rozumieją. Wiecie, niektórzy mają takie myślenie, że jak mnie się coś nie podoba, to to nie może być od Boga. Jeśli On przychodzi, ale nie w taki sposób, jaki ja chcę, żeby On przyszedł, to to nie może być Bóg. Niektórzy tak myślą. Wielu boi się otworzyć na Niego, bo trzyma ich lęk. Wiecie przed czym? Przed zwiedzeniem, przed nieznanym. A co będzie? A co się wydarzy? Wielu boi się poddać Mu całkowicie, bo nie wiedzą, a co On uczyni, jak ja się poddam? To co On zrobi? Co On ze mną zrobi, jak ja się poddam? Przypomina mi się jedna zabawna historia z Ukrainy. Kiedyś posługiwaliśmy ludziom i byliśmy w takiej sali, gdzie było, podłoga była z desek, ze względu na to, że było dużo ludzi, więc te deski były bardzo obkurzone, taki piach był na tym z butów i tak dalej. I pamiętam, że ustawiła się kolejka ludzi do posługi uzdrowienia. I ja powiedziałam ludziom tak: jeśli chcesz przyjąć coś od Boga, musisz Mu się poddać. Ja mówię tak, przynajmniej na te 5 minut pozbądź się swojej godności. Bo ja nie wiem, co On z Tobą zrobi. Ale jeśli coś chcesz przyjąć od Niego, przynajmniej przez te parę minut pozbądź się swojej godności, a potem już weźmie się z powrotem. I pamiętam taką damę, która była. Ona miała taki elegancki czarny płaszcz, duży czarny kapelusz, ale miała chory bark. I ona wyszła po uzdrowienie. I namaszczenie już było tak duże, że ona prawdopodobnie nie chciała się pozbyć swojej godności, bo kiedy Bóg ją dotknął, to ona ostatnim chwytem tylko chwyciła swój kapelusz, żeby jej z głowy nie spadł i runęła na ziemię. I leżąc na ziemi trzymała głowę na kapeluszu. Kiedy pomogliśmy jej wstać, oczywiście została uzdrowiona, ale była cała brudna. Kochani, to jest zabawna historia, ale ona pokazuje, że widzisz, Duch Święty nie przyjdzie do ciebie na siłę. Dopóki Mu się nie oddasz, dopóty On nie może cię napełnić. Dopóki Mu się nie poddasz, On nie może cię prowadzić. To jest wiara, że decydujesz się na taki krok, nie wiedząc, co On zrobi. I co się stanie za chwilę. To jest wiara. My chcemy wszystko mieć pod kontrolką. My boimy się rzeczy, których nie potrafimy skontrolować. My się źle czujemy wtedy. A co się wydarzy? A co On ze mną zrobi? A jak ja będę wyglądać? Jak On stąpi na mnie? Kochani, głód żywego Boga pokona ten lęk. Pokona lęk przed zwiedzeniem, przed nieznanym. Pokona niepewność, pokona religijność i będzie łamał moc tego ducha antychrysta właśnie. Kochani, w kościołach często można rozpoznać takich dwa rodzaje wierzących. Ci, którzy są tacy zrównoważeni, poważni, często bierni, obserwujący, nieraz osądzający, nieraz krytykujący. Ostatnio dostałem e-maila od wierzącej osoby, gdzie napisane było tak. Tak się uważacie, że wszystko robicie z Biblią, a kobiety nauczają u was w kościele. Jak to jest możliwe? Nie trzymacie się słowa. O ludzie. I pouczała w tym liście, kobieta pouczała, jak my mamy robić. Nieraz można się uśmiać z tego. Kochani, są też tacy, którzy są otwarci, są jacyś tacy żywi, nieraz spontaniczni, poszukujący tego spotkania z Bogiem, próbujący robić kroki wiary. Nieraz są, kochani, nawet nieobliczalni w tej gorliwości. Czyż tak nie jest? Jest tak. Kiedy pójdziesz na cmentarz, zobaczysz idealny porządek. Ale zobaczysz tam śmierć. Ale jest poukładane wszystko. Posegregowane. Równiutko pod sznurek. Kiedy wejdziesz do pokoju, gdzie bawią się dzieci, bajzel, wszystko poza kontrolą, ale jest życie. Jest pytanie, co jest lepsze? Co jest lepsze? Kochani, kiedy Duch Święty przyszedł po raz pierwszy, stąpił w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy ci ludzie wyszli, a inni na nich patrzyli, powiedzieli, są pijani, po prostu niezrównoważeni ludzie. Oni musieli być rozbawieni, po prostu pijani. I oni powiedzieli, popili się po prostu. O ludzie. Czy to był Bóg? Nie, to nie może być Bóg. Bóg w taki sposób się nie powinien. Bóg jest poważny. Bóg nie jest, kochani, taki, jakie nasze wyobrażenie o Nim jest. Otworzymy sobie Jana, 5 rozdział. Trzydziesty dziewiąty wiersz. Pan Jezus kiedyś mówił tak. Badacie Pisma. Wiecie, że są badacze Pisma Świętego? To do was słowo, badacze. Okej, czytajmy dalej. Bo sądzicie, że macie w nich życie wieczne. Badacie Pisma. Bo sądzicie, że macie w nich życie wieczne, czyli życie Boga. A co dalej Jezus powiedział? A one, czyli pisma, składają świadectwo o mnie. Jeżeli pragniesz Jego życia w sobie, potrzebujesz Jego ducha w sobie. Potrzebujesz mieć osobiste świadectwo Jego obecności w sobie. To ci nie da litera. Wiecie, można stać się naukowcem biblijnym. Można znać Biblię całą na pamięć. I można w ogóle nie znać Jezusa. To jest możliwe. Można skończyć fakultety teologiczne. Znałem jednego człowieka, który poszedł na taki fakultet, to był wierzący człowiek. Nie wiem, po co poszedł, no ale poszedł. I po jakimś czasie rozmawialiśmy z nim, czy rozmawialiśmy i pytaliśmy, no jak ci tam idzie? On powiedział tak, módlcie się za mnie, żebym wiary nie stracił. Ja mówię, to po co żeś tam polaz? No papier potrzebuję. Zwróćcie uwagę, że Jezus powołał bardzo prostych ludzi. Ja się tak zastanawiałam, czy oni wszyscy potrafili czytać nawet. Myślę, że oni mieli najlepszą szkołę, najlepsze seminarium teologiczne, bo mieli więź z Jezusem. Ta ich szkoła trwała troszeczkę więcej niż 3 lata. To im wystarczyło. A niektórzy chodzą 4-5 lat, doktoraty robią i dalej nic. I dalej nic. Jezus nie powiedział do ludzi, moje owce znają moją księgę. On powiedział, moje owce znają mój głos. On nie powiedział do ludzi, moje owce znają moje pisma. On powiedział, moje owce znają mnie, ja znam ich, one słyszą mój głos i idą za mną. A to jest różnica. Kochani, to jest różnica. Mamy znać Jego głos, a nie tylko literę pisma. Wiecie, tą księgę możesz poznać, możesz się nauczyć na pamięć. Chcę wam powiedzieć tak, doskonale znają diabeł. Potrafi ci zacytować Boże Słowo. Po to, żeby cię skusić, żeby cię zwieść. Ale ci, kochani, których życie jest uzależnione od Ducha Świętego, oni będą rozpoznawać Jego obecność i rozpoznają Jego głos. Kochani, Biblia to jest Boże Słowo. Jego głos zawsze znajdzie tu potwierdzenie. Zawsze. Zawsze. Czy wszystko tu jest zapisane? Nie. Tu nie jest zapisane twoje powołanie, twoje przeznaczenie. Tu nie jest powołane to, czy Pan chce, żebyś robił to, czy byś zajął się tym, czy tym. Tutaj tego nie ma napisanego. Ale Jego głos znajdzie tu potwierdzenie tego. I taka jest różnica. I to jest właśnie to namaszczenie, które poucza ciebie o wszystkim i ono nie jest kłamstwem, ono jest prawdą. I tak jak cię nauczyło, masz to słuchać i iść za tym. Ja miałam w pracy taką wierzącą osobę, która nieraz przychodziła do mnie i się dzieliła pewnym i powiedziała tak, jak myślisz, czy to jest od Boga, czy to nie? A ja zadawałam jej pytanie, a jak ty myślisz? Ona mówiła, wierzę, że tak. Ja mówię, zgadza się, to jest potwierdzenie tutaj tego. Ja znałem na tyle i znałem trochę lepiej Biblię niż ona, ale znam też Pana. Kochani, namaszczenie potrafi rozpoznać fałsz od kłamstwa. Teologia nie. Teologia nie rozpozna tego. Kiedy przebywasz w obecności Bożej, to On napełnia cię, jakby nasącza cię swoją obecnością. Po to, żebyś się nauczył rozpoznawać Jego obecność. Żebyś się nauczył rozpoznawać Jego głos. A potem, żebyś się nauczył rozpoznawać i poddawać pod Jego prowadzenie, tak jak On chce prowadzić ciebie. Kochani, kiedy będziemy się z Nim spotykać w komorze, na spotkaniach w kościele, na modlitwie, na uwielbieniu, kiedy Jego obecność będzie przychodzić, jakby dotykać nas, napełniać nas, to kiedy wyjdziemy z tej obecności, Jego obecność będzie emanować przez nas, będzie dotykać ludzi. I to będzie to namaszczenie, które będzie dotykać. I pójdziesz nawet do kolejki, ktoś ci powie, mówi, coś w tobie jest innego. Co ty masz? Moja żona nieraz idzie, ten to ni stąd, ni zowąd, ekspedienci czy ludzie w kolejce, nagle zaczynają się prawie spowiadać przed nią publicznie. Ona mówi, że jest zaskoczona tym. Dlaczego? Co to sprawia? Namaszczenie to sprawia. To właśnie to namaszczenie, Jego obecność to sprawia. Kochani, musimy poznawać Boga osobiście, o takim Bogu, jaki czytamy tutaj w Biblii, po to, żeby móc doświadczać Go, żeby zobaczyć Jego moc, żeby zobaczyć, jak to namaszczenie funkcjonuje, żeby zobaczyć Królestwo Boże w swoim życiu najpierw. Kiedy my podążamy tam, gdzie On chce, żeby Duch Święty jak nas prowadzi, powiem wam, wtedy sprzeciwiasz się tej mocy religii i duchowi Antychrysta. Jeśli podążasz za tym tak, jak On cię prowadzi, wtedy sprzeciwiasz się. Jeśli boisz się za tym iść, to znaczy, że ten duch ma na to ciebie wpływ i zatrzymuje cię. Kochani, duch Antychrysta ma cel dla Kościoła, czyli dla ciebie i dla mnie też. On zrobi wszystko, co możliwe, żeby Jezus, taki religijny Jezus, wystarczył ci w twoim chrześcijańskim życiu. Nie wychylam się. Inni tak, ja nie, mnie to wystarczy. Ja chcę wam powiedzieć tak. Jeśli tak myślisz, ja ci współczuję z dwóch powodów. Nie wiesz, co tracisz, bo wróg wykorzysta to prędzej czy później. Wróg zrobi wszystko, żebyś nie miał odwagi, żebyś się nie odważył jakby poddać Bogu całkowicie. Oddać się Jemu, bez względu na to, co zrobi, co się stanie, co się wydarzy. On zrobi wszystko, żeby zdusić w tobie ten głód Boga żywego poprzez lęk, a co powiedzą inni, a co powiedzą najbliżsi moi, a co powie moja rodzina. Wiecie, co się stało z Jezusem? To jest zapisane na początku Ewangelii Marka. Jego rodzina chciała Go pochwycić i zamknąć, bo powiedzieli, że odszedł od zmysłów. Tak jest napisane. Tak jest napisane w Bożym Słowie, w Biblii. Jego własna rodzina. Bo On się wychylił. Bo nagle coś się stało. Stał się inny. Ten duch, kochani, robi wszystko, żeby odciągnąć od żywej wiary. Po to, żeby utrzymać twoje życie w takiej martwej religii, tak zwanej świętej tradycji. To wystarczy. To wystarczy. Większość, prawie wszyscy tak żyją. To wystarczy. On przez to sprawia, że On odciąga twoje życie od społeczności z osobą Ducha Świętego. On w ten sposób sprawia, że ty marzysz nieraz o darach lub marzyłeś czy marzyłaś, ale myślisz potem tak, widocznie to nie dla mnie. Widocznie to nie dla mnie. A moja Biblia mówi, że dary Ducha Świętego są dla każdego wierzącego. Więc niektóre kościoły mówią tak, to kiedyś było potrzebne, teraz już nie. Tradycja nam wystarczy. Wszystko jest tak poukładane, po cmentarz. i śmierć duchowa, i religia, i legalizm, i falsyfikat religijny Bożego Królestwa. Jeśli masz tego dosyć, to potrzebujesz coś zrobić z tym. Kochani, ten duch wie, że kiedy będziesz się poddawał Duchowi Świętemu, gdy będziesz pozwalał napełniać się Jemu i będziesz uczył się jakby chodzić w wierze, robić kroki wiary, ta Jego demoniczna moc będzie systematycznie łamana w Twoim życiu. Najpierw w Twoim, a potem w innych. Ten duch wie, że kiedy Boże namaszczenie zacznie przepływać przez Ciebie, Boże Królestwo zacznie się objawiać, to to namaszczenie będzie łamać jarzmo wszelkie. I ten duch po prostu będzie pokonany wtedy. Jeśli dzisiaj widzisz, że ten duch Antychrysta ma jakikolwiek wpływ na Twoje życie z Bogiem, powiem Ci, potrzebujesz prawdziwej pokuty. Potrzebujesz pokuty. Wiesz dlaczego? Nie przyjmujesz Bożego daru. Nie przyjmujesz to, co Ojciec chce Ci dać i to, co przeznaczył dla Ciebie. Potrzebujesz wyrzec się tego ducha? Nakazać mu odejść w imieniu Jezusa? A potem potrzebujesz uczynić jakby krok wiary i na nowo, całkowicie oddać się Panu. I to jest krok wiary. Potrzebujesz zrobić krok w wierze, powiedzieć: Duchu Święty, zawładnij mną, tak jak chcesz. A potem poddać się pod Jego prowadzenie i uczyć się rozpoznawać, kiedy On przychodzi. Kochani, my potrzebujemy szukać Jego obecności, Jego cudownej, takiej słodkiej obecności. Jeśli Ty nie nauczysz się rozpoznawać, kiedy on, w którym momencie On przychodzi do Ciebie, to tak naprawdę pozostanie Ci tylko logos, tylko litera, która przyniesie Ci duchową śmierć, przyniesie Ci religię i przyniesie Ci legalizm i nic więcej. I kiedy się do tego przyzwyczaisz, to ten duch Antychrysta, on weźmie twoje życie i będzie trzymał ciebie. I kiedy człowiek taki żyje pod taką zwierzchnością, on myśli tak: widocznie to tak ma być. Może to jest dla innych, nie dla mnie. I stwarza sobie teologię. Stwarza sobie własną teologię. I potem tacy ludzie się gromadzą z tą własną teologią i mówią: tak nam to wystarczy. A oni, co to wyrabiają, to są okultyści. Ja już i takie rzeczy słyszałem od wierzących ludzi. To są okultyści. My nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego, bo oni tylko ciągle napierają na znaki i na cuda i na uzdrowienia. Ja się spotkałem już z tym. Brat w Chrystusie. Smutne, prawda? Ale taka jest prawda. To jest rzeczywistość. Wiecie, co Jezus powiedział? Będziemy kończyć, zrobimy przerwę za chwilę. Gwałtownicy biorą królestwo. Gwałtownicy. Bierni nie. Gwałtownicy. Zastanawiałam się nad tym, co to jest znaczy taki gwałtownik. Wiecie, jak ja mam nazwisko? Paliwoda. Wiecie, co to znaczy? Jedna dobra rzecz z tego nazwiska. Gwałtownik. Gwałtownik. Po wstaniu będziemy się modlić przez chwilę. Zrobimy przerwę. Podnieśmy nasze ręce do Boga. Ojcze, my wywyższamy Ciebie tutaj. Ojcze, wywyższamy i mówimy do tego ducha antychrysta, wyrzekamy się Ciebie, wyrzekamy się Ciebie, masz odejść z Kościoła. Masz uwolnić Boży lud w imieniu Jezusa. Masz uwolnić każdą Bożą osobę, każde Boże dziecko. Panie, my ogłaszamy, że będziemy szukać Twojej obecności, że będziemy wchodzić w wierze, będziemy uczyć się rozpoznawać Ciebie, cudowny Duchu Święty. I będziemy poddawać się Tobie. Panie, i wybacz nam wszystkie te momenty, w którym, Panie, sprzeciwialiśmy się Tobie. Zasmucaliśmy Ciebie. Bo kiedy Ty przychodziłeś, Panie, myśmy ignorowali to. Panie, proszę Cię, żebyś wybaczył to. Żebyś wybaczył to każdemu z nas tutaj. I Duchu Święty, prosimy Ciebie. Ty zawsze wracasz, bo nas kochasz. Ty zawsze wracasz, bo nas kochasz. Panie, my pragniemy Ciebie. Panie, my pragniemy rozpoznawać Ciebie, rozpoznawać Twoją słodką, cudowną obecność. Panie, my pragniemy, Panie, być w miejscach, żebyś Ty nas napełniał i pragniemy, żebyś nas uczył, żebyśmy poddawali się pod Twoje prowadzenie. I Ojcze, my Cię o to prosimy dzisiaj tutaj, w imieniu Jezusa Chrystusa. I Kościół powiedział, amen, amen, amen.